Kamera i akcja. Szanowni Państwo, Polak, Węgier, dwa bratanki głosi znane w obu krajach powiedzenie. W 1981 roku śpiewał tak węgierski zespół Konrol Czoport. Miklós Mitrowicz napisał książkę, w której opisuje, jak żywe były kontakty polskich i węgierskich opozycjonistów utrzymywane w latach 70. i 80. Polska stanowiła dla Węgrów punkt odniesienia. By zilustrować to, zanim zaczniemy o tym rozmawiać, tylko jednym przykładem, powiedzmy, że to Węgrzy w Polsce nauczyli się drukować na ramce, czyli prostego i niezawodnego patentu na drukowanie wymyślonego nad Wisłą. Węgrzy od Polaków zaczerpnęli też nazwę techniki sitodruku, ramkozas. Ja nazywam się Paweł Sasanka, jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i mam ogromną przyjemność prowadzić dzisiaj prezentację książki Zakazane kontakty, współpraca opozycji polsko-węgierskiej 1976-89, napisanej przez Mitrosza Miklowicza, z którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Drugim naszym rozmówcą jest Michał Przeperski. Krótkie słowo prezentacji. Miklós Mitrowicz jest węgierskim historykiem, polonistą, pracownikiem naukowym w Instytucie Historii Centrum Badań Humanistycznych Sieci Badawczej imienia Etwosza Loranda oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Badań Europy Środkowej Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie. Michał Przeperski zaś jest historykiem zatrudnionym w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Historii Polski, którego jest rzecznikiem. Czytelnikom zainteresowanym dziejom najnowszym jest doskonale znany jako autor nagradzanej biografii Mieczysława Rakowskiego. Panowie, a w zasadzie pierwsze pytanie chciałbym skierować do Miklosza, ponieważ Węgrów zafascynowanych polską literaturą, kulturą, historią jest wielu, by wymienić pierwszego ambasadora wolnych Węgier w Polsce, pana Kosza Engelmajera, czy profesorów Istvana Kovacsa, czy Abekisza, a spośród Polaków zafascynowanych Węgrami poprzestańmy tylko na profesorze Wacławie Felczaku. Ale ciekawi mnie, w jaki sposób narodziło się pana zainteresowanie Polską. Dlaczego wybrał pan akurat ten temat, cieszący się już pewnym zainteresowaniem historką i czy może się pan podzielić refleksjami z pracy nad tą książką?
Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować wydawnictwu Instytutu Pamięci Narodowej za wydanie mojej książki, która ukazała się w języku węgierskim 3 lata temu. I chciałbym podziękować, jestem wdzięczny Szymonowi Brzezińskiemu, kto tłumaczył tą książkę na polski i jestem wdzięczny za rzetelną pracę, którą wykonał. I jestem bardzo wdzięczny i dziękuję za zaproszenie tu do tej debaty. Tej dyskusji o mojej książce. No moje zainteresowanie sięga do już 21 albo 22 lata temu i też siedzi jeden pan tutaj, László Topolcai, kto organizował wycieczkę 21 albo 20 lat temu, już nie pamiętam, Lacy może być lepiej pamięta, był seminarium i latem potem on organizował wycieczkę do Krakowa, do Tarnowa, do Oświęcima, nie wiem gdzie, byliśmy jeszcze w Małopolsce i wtedy od razu zakochałem się do Polski i kiedy wróciliśmy do Budapesztu, zapisywałem się na kurs językowy do Instytutu Polskiego w Budapeszcie. No i wtedy byłem tylko studentem historii. I potem, kiedy kończyłem, zyskałem dyplom i zacząłem studiować na doktorat, na studia doktoranckie. Wtedy zapisywałem się do polonistyki. No od tego czasu zajmuję się historią Polski, historią stosunków polsko-węgierskich i wtedy szukałem temat i znalazłem na Solidarność i pisałem moją dysertację o radzieckiej polityce wobec kryzysu polskiego w czasie pierwszej Solidarności w 1981 roku. Ale wtedy nic nie wiedziałem o tym, że Węgrzy i węgierscy opozycjoniści mieli kontakt z Polakami. Naprawdę nic nie wiedziałem na ten temat. Za kilka lat dowiedziałem o tym, kiedy była, nie wiem, 30. rocznica powstania Solidarności. I decydowaliśmy tak, że kręcimy film dokumentalny o powstaniu Solidarności i zawiązałem kontakt z panem, z Akosiem Engelmajerem, kto żyje tutaj pod Warszawą i był nie tylko pierwszym ambasadorem po transformacji Węgier tutaj w Warszawie, ale on był aktywnym działaczem opozycji, nie tylko działaczem, to łącznikiem był między Polakami a Węgrami już od lat 70. i bardzo aktywnie brał udział w Solidarności i potem po prowadzeniu stanu wojennego. I to chyba jeden najważniejszy działaczy w tych kontaktach. No i właśnie od niego dowiedziałem się, że były bardzo intensywne kontakty między Polakami a Węgrami, ale wtedy nie chciałem pisać książkę na ten temat, chciałem pisać monografię na temat stosunki polsko-węgierskich od końca II wojny światowej do transformacji. I myślałem, że będzie ten temat, czyli opozycja, kontakty opozycyjne, będzie jeden rozdział w tej książce. Ale wydawało się, że to jest bardzo bogaty temat i można pisać taką mniejszą monografię. I udało się zyskać bardzo dużo dokumentów z różnych miejsc, na przykład z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i na Węgrzech z archiwum byłej Służby Bezpieczeństwa i oczywiście otrzymałem bardzo dużo materiałów z drugiego obiegu i zbierałem z archiwum Open Society Archiwum w Budapeszcie. Tam też jest ogromna liczba dokumenty. I zawierałem kontakty z osobami, którzy brali udział w opozycji i mogłem robić wywiady nie tylko z Akosiem Engelmajerem, a potem z drugiej strony opozycji, czyli z opozycji demokratycznej, na przykład z Gáborem Demskim, kto by też, on miał też bardzo ważną rolę w adaptacji polskiej nauki opozycyjnej do Węgier. I tak zbierałem materiały, pisałem rozdział, ale z tego wynikała książka.
Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że zanim zagłębimy się w szczegóły tej działalności i kontaktów opozycyjnych, powinniśmy naszkicować kontekst. I w związku z tym szczególnie interesuje mnie, czy obaj panowie podobnie to oceniacie. To znaczy za takie zupełnie zasadnicze, fundamentalne znaczenie roku 56, w tym, że oba narody poszły zupełnie innymi drogami przez socjalizm, a no, opozycja w obu krajach miała zupełnie inne warunki do funkcjonowania i do kształtowania. Może jako pierwszego proszę, żeby teraz Michał Przeperski zaczął.
Dziękuję bardzo. Szívesen én is szeretném megköszönni a meghívást, ez nagyon boldog pillanat nekünk, lengyeleknek, hogy erről a könyvről mai napon beszélgethetünk. Więc podziękowałem za to, że możemy dzisiaj rozmawiać. Moglibyśmy pewnie i może kiedyś porozmawiamy również i w Budapeszcie na temat tej książki. O 56 roku, na tym się skupmy, o tym jest pytanie. 56 rok to jest na pewno taki moment w historii tak polskiej, jak i węgierskiej, gdzie te trajektorie dramatycznie się przecinają i węgierska idzie, jeżeli tak można powiedzieć, w dół, jeżeli chodzi o nadzieję, jeżeli chodzi o opresję, o represję, o jakieś perspektywy na przyszłość, a polskie w górę. 56 rok na Węgrzech to takie oczywiste, że właściwie aż nie ma co mówić. No to jest bezbrzeżny dramat, a dla Polski właściwie można powiedzieć coś zupełnie odwrotnego, bezbrzeżna nadzieja. I wydaje mi się, że ten 56 rok to faktycznie jest taka chwila, w której można szukać takiego nowego początku, swoją drogą historyk powie, takiego posttotalitarnego już reżimu tak w Polsce, jak i na Węgrzech. W Polsce, Paweł, zgodzisz się ze mną, sam prowadzisz, tak sądzę, że zgodzisz się, prowadzisz badania o 56 roku, znasz się na tym dużo lepiej niż ja, można chyba powiedzieć, wydaje się, że to uzasadnione, że korzenie opozycji, czy będzie to opozycja intelektualna, czy robotnicza, już w 56 możemy je znaleźć, one potem mają swoje poplątane losy, ale są bardzo, bardzo wyraźne. I ja sobie, ponieważ ja studiowałem przez chwilę na Węgrzech i węgierska historia mnie bardzo interesuje, nie znam tak dobrze historii węgierskiej, jak Miklosz zna polską, natomiast, ale mimo wszystko chyba na tyle, że możemy o tym porozmawiać, natomiast mam takie poczucie, że przy wszystkich różnych takich fundamentalnych różnicach pomiędzy Polską i Węgrami w 56 roku, przychodzi taki moment, kiedy te trajektorie węgierskie i polskie się spotykają. To już są na pewno lata 70., gdzie mamy gujasz komunizmu i mamy bigosowy socjalizm, choćby, i to jest taki moment, i Miklosz to w swojej książce bardzo fajnie pokazuje, bardzo, w bardzo interesujący i pogłębiony sposób, że to jest właściwie pewien taki moment, to się nie bierze z niczego, gdzieś w połowie lat 70., w końcówce lat 70., kiedy ta opozycja zaczyna być bardziej dostrzegalna, bardziej istotna. Ona jest inaczej istotna w Polsce i inaczej istotna na Węgrzech, ale myślę, że to, co ta książka świetnie pokazuje, i to jest też pewnie to, o czym najbardziej warto rozmawiać, że przy wszystkich różnicach i takich genetycznych, i różnicach w ogóle politycznych, w twardości reżimu jednego i drugiego, w skali zastraszenia Węgrów rokiem 56, które było bardzo poważne, i takiego w gruncie rzeczy, no nie zastraszenia Polaków. Polaków próbowano zastraszyć w 81 roku stanem wojennym i na długo to nie wystarczyło. Można oczywiście dyskutować o tym, jaka była skala represji i tak dalej, ale jeszcze bardziej warto rozmawiać o tej wymianie wzajemnej, jeżeli chodzi o myśl opozycyjną, o to, że można sobie opowiadać o tym, że hej, w ogóle można się sprzeciwić, można sobie wyobrazić inną rzeczywistość. O tym jest w tej książce. Podobnie nie mniej istotne jest o rozmaitych praktykach opozycyjnych, to znaczy o tym, w jaki sposób możemy manifestować swoją niezgodę. Jeżeli Tibor Pak przyjeżdża w 1980 roku do Podkowy Leśnej, no właśnie, to nie jest tylko piękny symbol. Dzięki temu coś się, jedno rzucone ziarno wydaje plon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc właściwie zgoda, że 56 rok jest bardzo ważny i oba kraje poszły w zupełnie różną stronę, ale przyszedł taki moment i myślę, że ta książka jest dowodem na to, że lata 70. to jest taki moment, kiedy one znowu w jakimś sensie się spotykają przy wszystkich różnicach, i to jest też okazja na to, że te rzeczywistości się przenikają również na gruncie opozycyjnym.
Bardzo dziękuję. Teraz gdybym mógł Ciebie, Miklosz, poprosić o tą samą odpowiedź.
Zgadzam się z Michałem, że punkt wyjściowy jest rok 56. i po tych wydarzeniach w Polsce i na Węgrzech, no to konsekwencje tych wydarzeń w Polsce i na Węgrzech były bardzo odmienne. Na Węgrzech nastąpiło terror, ponad 200 ludzi zostało straconych, 200 tysięcy głównie młodych ludzi wyemigrowało z kraju. z tego powodu właśnie pod koniec lat 60. właśnie brakowało na Węgrzech tej generacji, które można było aktywnie brać udział w opozycji, jak tutaj w Polsce w 68 roku i później. Ale w Polsce nastąpiła relatywna wolność w życiu kulturalnym w latach 60. I właśnie z tej różnicy wynika, że warunki dla tworzenia ruchu opozycyjnego były bardzo inne na Węgrzech i w Polsce. Na przykład na Węgrzech całkowicie brakowało oporu społecznego. Tu w Polsce to był chyba jeden najważniejszym czynnikiem, bo później opozycja polityczna, no już opozycja polityczna w Polsce zawsze istniała. Od końca II wojny światowej i po zmianach październikowych, no i oczywiście w instytucjonalizowanych formach od powstania Komitetu Obrony Robotników, ale wcześniej, na przykład środowisko Ruch, mhm, też był taka opozycja, ale opozycja polityczna w Polsce zawsze miała społeczną bazę. Mhm. Ale na Węgrzech opozycja polityczna, która powstała w wyniku wydarzeń polskich w połowie lat 70. i znaczy bardziej raczej po powstaniu Solidarności, to nigdy nie miała żadnej bazy społecznej. Mhm. Czyli oni oczywiście śledzili, co się dzieje w Polsce, wyjeżdżali do Polski nauczyć, jak tylko w ramce i jak kolportować, jak działać podziemnie, jak można organizować tajną organizacją i tak dalej, i no, w konspiracji, ale nigdy nie mieli społecznej bazy. No, w Polsce od czasu do czasu społeczeństwo występowało przeciw reżimu, przeciw partii i w połowie lat 70. już Komitet Obrony Narodu, Komitet Obrony Robotników i inne grupy miały szans budować w szerszym sensie opór społeczny, mogą dać program społeczeństwu i miał sens, bo na Węgrzech o tym pisało w samizdatach, że nie ma sens pisać program. Komu? Komu? No to jest z odmiennej sytuacji politycznej. Ale też ciekawa różnica, o której pisałem, że w Polsce istniały legalne instytucje, które można doliczyć do opozycji, na przykład Kościół katolicki, różne kluby inteligencji katolickiej, duszpasterstwa, nawet na przykład w Sejmie grupa Znak, no i w emigracji istniała czasopismy, ale chyba najważniejsze była paryska kultura, no harcerstwo działało w Polsce, to legalne instytucje, ale oni nie należało do partii, oczywiście raczej pracowały przeciw reżimu. Na Węgrzech takie legalnych instytucji nie istniało. Tylko pod koniec lat 80. powstały pierwsze legalne instytucje, na przykład Fundacja Gabora Betlena i na przykład Pisarzy w ramach Towarzystwa Węgierskich Pisarzy pracowali i pod koniec lat 80. założyli pierwsze legalnie najpierw półlegalne, potem legalne organizacje jak Forum Demokratyczny, Węgierskie Forum Demokratyczne i Związek Młodych Demokratów i Związek Wolnych Demokratów, ale już w końcu systemu. W Polsce takie legalne instytucje, nawet KUL w Lublinie, to miał ogromną rolę. Nawet i Kościół katolicki mógł być włącznikiem i mediatorem między różnymi grupami opozycyjnymi i między społeczeństwem a opozycją polityczną i między partią a opozycją. Mm-hmm. Na Węgrzech całkowicie brakowało takich instytucji, którzy mogły być grać taką rolę. Właśnie z tego powodu raczej mógłbym pisać o tym, że co Węgrzy uczyli się tutaj w Polsce i jak adaptowały do węgierskiej rzeczywistości.
Dziękuję bardzo. Jako że prowadzę dyskusję i kontroluję mikrofon, pozwolę sobie na jeden krótki komentarz odnośnie tego, o czym mówiłeś i na co zwróciłem uwagę w czasie lektury książki, a co wydaje mi się jest zbyt rzadko zwracane, na co zbyt rzadko zwraca się uwagę u nas w Polsce, na znaczenie załamania kolektywizacji rolnictwa i tego, że do tego później nie wrócono, co, jak przekonująco też pokazujesz, na dłużej, niezależnie od oczywiście zachowania substancji, ukształtowania funkcjonowania indywidualnego rolnictwa, ale na trwale zdestabilizowało i spowodowało taki trwały kryzys spożywczy, żywnościowy w Polsce, co było dodatkowym elementem generującym kryzysy. Wydaje mi się, że w Polsce zbyt rzadko poprzestajemy na takim opisie, że no to kolektywizacja się załamała, tyle i tyle tych spółdzielni zostało rozwiązanych, koniec, kropka, i nie pokazujemy właśnie tego znaczenia, a wydaje mi się to bardzo istotne i zwróciłem na to uwagę w czasie lektury. A teraz chciałem was poprosić o, no właśnie, w Polsce w 76 czy na początku 77 roku powstała już demokratyczna opozycja, istniał już, powstał Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, powstały już pierwsze oficyny ruchu, niezależnego ruchu wydawniczego, a jak właśnie no te kontakty zostały nawiązane i w jaki sposób no właśnie polscy opozycjoniści oddziaływali na węgierskich? Nie wiem, kto pierwszy chciałby zacząć.
Tak. Dziękuję za możliwość. Tak. No tak, to jest też bardzo interesujący temat, że bo najpierw czytałem książkę na temat Solidarności polsko-czechosłowackiej, która powstała pod koniec lat 70. Między Polakami a Czechami byli żywi kontakty, oni spotkali się przy granicy czechosłowacko-polskiej w Karkonosza i oczywiście między Korem i Karton. Ale później różne osoby brały udział w tej Solidarności polsko-czechosłowackiej. Tak najpierw myślałem, że węgierska opozycja pracowała na wzór Solidarności polsko-czechosłowackiej, ale wydawało się, że nie, bo na Węgrzech już od początku istniały różne grupy opozycyjne, tak zwana opozycja demokratyczna po powstaniu KOR-u bardzo mocno śladowała, co robi KOR w Polsce i tam zawierali kontakty. Oczywiście najpierw w emigracji, w Paryżu. Wszystko zaczęło się w emigracji, wśród polskiej i węgierskiej emigracji. Najpierw na przykład Magyar Füzetek został utworzony na wzór aneks. Tam okazały się pierwsze opozycyjne teksty w języku węgierskim, ale potem ci ludzie, którzy już mieli kontakt z emigracji, zaczęli wjechać do Polski i właśnie no, znalazli ich opowiednik w koru, w korze na przykład. Ale inne grupy z opozycji na przykład, którzy raczej nie chcieli pracować w konspiracji, chcieli pracować legalnie, chcieli pracować dalej w różnych instytucji naukowych i w różnych instytucji kulturalnych na Węgrzech. Pisali teksty do legalnych czasopism, najbardziej do literackich czasopism, przykład Tisotaj, Alföld na Węgrzech. I tak myśleli, że lepiej pisać do legalnych gazet, do legalnych czasopism, bo to więcej ludzi czyta niż sami zdaty. Najpierw to była prawda na pewno, bo pod koniec lat 70. nie istniało żadnej samizdatowej gazety na Węgrzech. Ci ludzie, którzy pracowali na Węgrzech legalnie, też znaleźli ich odpowiedniki w Polsce wśród legalnych środowisk, na przykład w Kościele katolickim albo w różnych redakcji literackiej, na przykład Odra, Akcent w Lublinie na przykład, albo zawierali kontakt za pośrednictwem na przykład Wacława Felczaka też z Tygodnikiem Powszechnym w Krakowie i tam udało się publikować kilka ważnych tekst, ale to trzecia grupa na Węgrzech pochodzi ze studenckich środowisk. Najważniejszy uniwersytet, nie tylko w Budapeszcie, w Debrecinie, w Segedzinie i w Peciu też były takie kluby, kolegia, w których można było wykładać swobodnie, bez cenzury. No i oczywiście najważniejsza grupa była w Budapeszcie, w kolegium imieniny Istvána Bibo. Spośród nich powstało później Fidesz, to Związek Młodych Demokratów, ale oczywiście oni pochodzili z młodszej generacji i byli bardziej aktywni, chcieli brać udział w różnych akcji i z tego powodu bardzo lubili jeździć do Polski, bo tutaj też znalazły ich odpowiednik wśród studentów. Na przykład zawierali kontakt z ruchem pokoju wolności tutaj we Warszawie i w Gdańsku i dwa i trzy razy wyjechały do Polski, brały udział na przykład na trzeciej pielgrzymce Jana Pawła II w Gdańsku i potem wyjechali do Warszawy na seminarium ruchu pokój i wolność i potem organizowali to seminarium, odpowiednik tego seminarium w Budapeszcie. No i wszystkie grupy węgierskie znalazły ich odpowiedników w Polsce i nie było tak jak w Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. No to pochodzi z tego faktu, że węgierska opozycja była bardzo fragmentowana od początku, światopoglądowo i pokoleniowo.
Bardzo dziękuję. Myślę, że to, o czym mówisz, też świetnie pokazuje, jak istotne i ważne jest no właśnie postrzeganie, jaką badanie jednocześnie opozycji polskiej i węgierskiej i porównywanie tego, jak no, pozwala nam powiedzieć więcej w ogóle o funkcjonowaniu ruchów opozycyjnych w całej Europie Środkowo-Wschodniej w odniesieniu tego do Czechosłowacji i do tej specyfiki. Natomiast myślę, że czytelników przysłuchujących się tej dyskusji może też zainteresować taka kwestia, jak szybko reżim Kadara dostrzegł zagrożenie w tych kontaktach i jak myślę, że z perspektywy czytelników znających historię Polski interesujący może być fakt, że to chociażby na Węgrzech nie był potrzebny urząd cenzury, tylko funkcjonowała daleko posunięta autocenzura w ramach poszczególnych redakcji. To pokazuje jak gdyby zupełnie odrębne te ramy instytucjonalne obu reżimów.
No to kierownictwo węgierskiej partii, czyli Janusz Kádár, po powstaniu Solidarności zaczęło zajmować się z opozycją i już w grudniu 80 roku biuro polityczne przyjęło uchwałę na temat opozycji i w tym dokumencie bardzo dużo pisano o polskich wydarzeniach i wyraźnie pisano o tym, że polskie wydarzenie ma ogromny wpływ na urodzenia węgierskiej opozycji i z tego powodu oni zrobili listę uczestników, na przykład wolnych uniwersytetów, czyli kto bierze udział na wykładach Wolnego Uniwersytetu. Wolny Uniwersytet był założony na wzór Polskiego Uniwersytetu Latającego. W każdym poniedziałku w Budapeszcie w jakimś prywatnym mieszkaniu organizowali wykłady i w tych wykładach najczęściej było dyskutowano polskie tematy. To jest bardzo ciekawe, że agenci Służby Bezpieczeństwa bardzo rzetelnie napisali wszystko, co tam słuchano. To jest bardzo ciekawe i to bardzo ciekawe i cenne źródło historyczne dla nas, bo chyba uczestnicy już nie pamiętają, co tam było. I potem po powstaniu Solidarności, nawet kilka Węgrów brało udział w strajkach i było tam przy podpisaniu porozumienia gdańskiego w Gdańsku, ale Służba Bezpieczeństwa już dotarły informacje do Służby Bezpieczeństwa węgierskiego o tym i potem na lotnisku i na dworcu zatrzymały ludzi, którzy chcieli wyjechać do Gdańska i zabrali paszporty i od tego czasu najważniejsze osoby z węgierskiej opozycji nie mogli wyjechać do Polski do końca reżimu, tylko z drugiej linii, ale trzeciej linii mogli wyjechać i jeździć do Polski regularnie. No, czyli nie tylko partia i Służba Bezpieczeństwa bardzo mocno śledziła, co się dzieje w tych kontaktach, ale jedna bardzo ciekawa rzecz, że w węgierskich mediach państwowych do maja 81 roku nie była taka mocna cenzura na temat Polski, jak w Bulgarii, w Rumunii, w NRD, no, oczywiście w Związku Radzieckim. Na przykład na początku maja na programie Panorama, to Panorama była taka bardzo popularny program na Węgrzech, chyba dobrze pamiętam, 6 maja była pokazana w telewizji węgierskiej Panorama o Solidarności. W tym, to jednogodzinny program, w tym występował Lech Walesa, Andrzej Wajda, nie wiem, Barczykowski, i Tadeusz Fischbach i nie wiem, to dużo osób i pokazywano, dlaczego nie działa socjalizm w Polsce. Ale potem Ministerstwo Edukacji i Kultury, które zajmowało się sprawami medialnymi, blokował wszystkie informacje, organizował posiedzenie dla redaktorów naczelnych wszystkich gazet, czasopism, telewizji, rady i potem zablokowali i do końca, do doprowadzenia stanu wojennego ani słów nie był o Walesie, o Solidarności, tylko w złym świetle. Ale i potem oczywiście zaczyna propaganda przeciw Polakom, nie lubią pracować i tylko my Węgrzy pracujemy, oni odpoczywają i strajkują, my pracujemy i tak dalej. To dużo dowcipów i tak dalej. Ale tylko od maja zaczęła taka mocna propaganda przeciw, antypolska propaganda. To chyba wyjątkowa sytuacja. Jarek Walesa występował w telewizji państwowej socjalizmu. Myślę, że poza Polską, to chyba poza Polski chyba to nie było. No oczywiście na Zachodzie, ale tutaj w socjalistycznym bloku to nie było możliwe.
Nie znam rzeczywiście takiego przypadku, nie wiem, czy Michał, słyszałeś o tym, nie wiem, czy chcesz jakoś skomentować, odnieść się do tego, o czym mówił.
To jest bardzo wiele rzeczy, które warto byłoby powiedzieć. Ja myślę, że to w ogóle bardzo zapada w pamięć. Ja przeczytałem tę książkę po węgiersku, potem czytałem ją po polsku i to 6 maja 81 ja doskonale pamiętam, że to było, że wtedy była Panorama, był Otwock zaraz potem w Polsce, awantura z Adamem Michnikiem, osobne sprawy. Ja chciałem jeszcze może trochę w trochę inny sposób, bo trudno jest oczywiście lepiej niż Miklosz powiedzieć o szczegółach, o konkretnych ludziach, o tym jak to na Węgrzech rzeczywiście z tą recepcją polskiej myśli opozycyjnej i praktyki opozycyjnej było. Ja chciałem powiedzieć, jak ja tą książkę czytam jako polski historyk, bo to jest pierwsza taka książka. To jest absolutnie, można powiedzieć, że pionierska książka. Oczywiście mamy już studia, są inni autorzy, którzy zajmowali się tym tematem. Oczywiście Janusz Tischler zajmuje się tym także, nasz wspólny kolega Gabor Dani, którego książka być może też byłaby warta wydania. Trzeba będzie Instytutowi Pamięci Narodowej również i na to zwrócić uwagę. Tylko najpierw ta książka po węgiersku musi się ukazać też. Na razie jest jeszcze chyba w formie maszynopisu, o ile się orientuje. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby badacze polskiej opozycji zdawali sobie sprawę z tego, po pierwsze, jaki był zasięg intelektualnego, ale też takiego praktycznego oddziaływania Polaków na Węgrów. Druga rzecz, to co Miklosz powiedział wcześniej jest bardzo ważne, że ta pofragmentowana, taka podzielona, taka właśnie... Taka jedyna w swoim rodzaju węgierska opozycja, począwszy od intelektualistów na NEPI, NEMZ i skończywszy na takim ugrupowaniu, którego w Polsce nigdy nie było i którego się nie da przełożyć jeden do jednego. To jest bardzo interesujące, bo jak, zwłaszcza jak mamy badaczy, którzy się zajmują opozycją tak generalnie, na przykład na Zachodzie, to są badacze, którzy mówią, a no dobra, to my tutaj badamy samizdat i samizdat był wszędzie. Sowiecki samizdat, wschodnio-niemiecki samizdat, no taki. No można tak badać i to warto jest robić, ale ta książka pokazuje, że to nie jest takie proste, bo na przykład te kontakty, o tym też była mowa, polsko-czechosłowackie, one były zupełnie inne. Najważniejsza była intelektualna wymiana. Był Havel, był, nie wiem, Michnik Kuroń, był KOR, była Karta 77. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że to się do tego ograniczało, bo nie, ale to było najważniejsze. A na Węgrzech powiedzielibyśmy, co było najważniejsze, to jest bardzo trudno powiedzieć. Bo tutaj mamy i Beszel jako bardzo ważne środowisko i mamy środowisko polonistów, nie wiem, Czabakisz, żeby daleko nie szukać, doskonale w Polsce znany i ceniony. Długo można by o tym mówić. I ta książka pokazuje, jak bardzo to było skomplikowane. Ale jednocześnie to nie jest ostatnie słowo na pewno na temat... Najmocniej przepraszam. To gwarantuję, że to nie jest ostatnie słowo. To nie jest też ostatnie słowo w badaniach na temat współpracy czy kontaktów polsko-węgierskich, bo to jest praca podstawowa, której już nigdy nie będzie można pominąć, natomiast warto iść dalej. Trudno jest znajdować źródła, które nam o tym powiedzą, natomiast można je w inny sposób doświetlać. Można próbować ciągle wywoływać nowe źródła, można poszerzać perspektywę, to na pewno będzie można zrobić. Ja sam się zajmuję przede wszystkim końcem lat 80. i niezmiennie mnie urzeka to, jak wielu było posłów do węgierskiego wolnego parlamentu wybranego wiosną 1990 roku, jak wielu było członków parlamentu, którzy posługiwali się lepiej, gorzej językiem polskim. Jeżeli to było kilkanaście procent, powiedzmy, no to proszę sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, jakby kilkanaście procent polskich posłów i senatorów w 1989 roku się posługiwało językiem węgierskim. Szkoda, że tak nie było swoją drogą, ale to by świadczyło w ogóle o realnym wpływie. I jest tutaj bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele pytań, które można sobie postawić, bo są takie rzeczy, które w środowisku historyków, zwłaszcza tych, którzy się zajmują, jest nas kilku, którzy się zajmują stosunkami polsko-węgierskimi, no to zawsze wiadomo, to jest rok 87, przyjeżdża Wacław Felczak, jest jego wykład i tam, prawda, on inspiruje i powstaje Fidesz. No, okej, ale to też ma wiele znaczeń, a poza tym to też nie jest tak, że nagle przyjeżdża Felczak, a Węgrzy nie mają własnej tradycji. To wszystko jest dużo, dużo ciekawsze i też ta książka to pokazuje z perspektywy polskiego historyka, ale też no, niekoniecznie historyka zawodowego. To jest po prostu bardzo ciekawie napisana książka, która z różnych perspektyw pokazuje, co to znaczy opozycja. Ostatnia rzecz jeszcze, bo przepraszam, że taki długi komentarz, ale tak długo mówiłeś, że wiesz, teraz ja. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, że polityczne kontakty to jest jedno, ale właśnie ta praktyka. I ilu było Węgrów, którzy przyjeżdżali do Polski, których specjalnie polityka, nie wiem, jakieś pisanie w Beselu albo czytanie nawet, ich to nie interesowało, ale dobrze było przyjechać do Polski na przykład w 80 roku i zobaczyć strajki. Ja pamiętam, jak rozmawiałem na ten temat z Józsefem Brycem, który jest socjologiem węgierskim czy węgiersko-amerykańskim teraz pracującym w Stanach Zjednoczonych, i jest to tylko jedna z przynajmniej kilku osób, które mi opowiadały o doświadczeniu przyjechania do Polski i po prostu zetknięcia się z inną rzeczywistością, jak to wpływało na Węgrów. A z drugiej strony jest jeszcze ciągle do napisania książka, myślę, jak to Polacy jeżdżący na Węgry w różnych celach, jak to wpływało na nich. Tak, ale nie tylko handlowych, tak, nie tylko sprzedawaliśmy ręczniki Frotte, warto o tym pamiętać.
Znów jestem zachęcony do tego, żeby wyjść z roli prowadzącego i jakoś bardzo króciutko się odnieść także do tego, o czym mówiłeś, jak oceniasz tę książkę właśnie jako polski historyk. I no, mam trudne zadanie, ponieważ po części wyjąłeś to, co chciałem powiedzieć, że jedną z większych, z jednych bardzo dużych zalet tej książki jest to, że to nie jest opasły tom. I że nie jest to, tak jak często to bywa, studium porównawcze, gdzie autor analizuje, załóżmy, w Polsce było tak, a na Węgrzech było tak. I są to historie równoległe, które zupełnie się ze sobą nie stykają i nie ma punktów przecięć. A Miklosz pokazuje to właśnie, że w jednej niezbyt nieopasłym tomie, tylko książeczce, która może wydawać się niepozorna, otrzymujemy kompendium wiedzy o opozycji w Polsce, o opozycji na Węgrzech i o tym, jak to się wzajemnie przenikało. I napisać tą książkę w taki sposób jest sztuką. I rzeczywiście gratuluję, bo byłem pod wrażeniem tego w czasie lektury, łącznie ze szczegółami, z historiami, do których udało ci się dotrzeć, no już takimi praktycznymi, które też robiły na mnie wrażenie, na przykład to, jak polska opozycja szybko rozpracowała agenta nasłanego z Węgier, jak go w pewien sposób zwodziła. Takie gry, w jaki sposób został rozpracowany. To była taka praktyczna współpraca polskich i węgierskich opozycjonistów, żeby się nie dać zinfiltrować. To zrobiło wrażenie. Nie jestem pewien, ile mamy czasu, ale widzę, że w zasadzie nasz czas dobiega końca, więc nie wiem, czy chcielibyście jeszcze. No właśnie, zaczęliśmy od wprowadzenia, to może powinniśmy, no właśnie, u progu transformacji 89 rok, jako to przenikanie się jakoś naświetlić. Michał, który mówiłeś o tym,
ja nie będę, ja tylko po prostu chciałem powiedzieć dwa zdania, żeby Miklosz zdążył zebrać myśli. Zaraz mu oddam mikrofon, przecież to jest jego show. To jest... Mnie bardzo ucieszyło, co Miklosz powiedział jeszcze zanim się nasze spotkanie rozpoczęło, że właściwie też powiedziałeś to później, prawda? Że to jest, że ta książka, która jest świetna i którą bardzo polecam, żeby ją przeczytać, naprawdę warto i wyrobić sobie własną opinię na jej temat, to jest część szerszych twoich badań na temat relacji polsko-węgierskich. Relacje polsko-węgierskie opozycyjne to jest bardzo ciekawa karta, ale to nie jest cała karta. One były znacznie bogatsze, one nie zawsze były takie wspaniałe, jakbyśmy chcieli to widzieć, nie zawsze była super współpraca, była też współpraca bezpieki, też jest trochę o tym. Tak. Były takie momenty, kiedy propaganda kadarowska, i to nie jest tylko 80-82 rok, kiedy nie oszczędzała Polaków i wcale nie było miło, jak się otworzy Neipsobotrzak, to tam naprawdę, i nie tylko, to różne rzeczy o Polsce można przeczytać. No i w końcu stosunki polsko-węgierskie się nie kończą w 89 roku, tylko trwają dalej, więc oczywiście i tym bardziej, i to jest ostatnie zdanie, które chciałem wypowiedzieć, że ta opozycja, która ukształtowała się w Polsce i na Węgrzech w różny sposób, no potem kształtowała rzeczywistość Republiki Węgierskiej, czy teraz Węgier, albo III Rzeczpospolitej w różny sposób, ale niewątpliwie do dzisiaj opozycyjne wobec komunizmu ugrupowania nadają ton scenie politycznej w obu krajach. I myślę, że o tym też warto pamiętać, jak będziemy czytali tę książkę również. Że to jest tak naprawdę historia, ale całkiem aktualna.
Myślę, że dotarliśmy w ten sposób do końca naszej dyskusji. Mam nadzieję, że zachęciliśmy czytelników do sięgnięcia po tą książkę, ponieważ to, o czym mówiliśmy tutaj, no jest zaledwie wprowadzeniem do, no właśnie, nie tylko do kontaktów polskich i węgierskich opozycjonistów, ale także współpracy obu reżimów, reżimu Kadara i generała Wojciecha Jaruzelskiego, no rzeczywistości przekrojowej Polaków i Węgrów na przestrzeni w latach 70. i 80. Także myślę, że pozostaje nam tylko zachęcić Państwa do sięgnięcia po tą książkę. Bardzo serdecznie dziękuję.